Innowacje w Izraelu. Najważniejsza jest edukacja. 1 czerwca 2010.00 z Ewem Holtzmanem, prezesem i założycielem grupy funduszy inwestycyjnych Giza Venture Capital, rozmawia Dorota Konowrocka. Jak doszło do tego, że to właśnie w Izraelu powstaje najwięcej nowych przedsiębiorstw technologicznych na świecie? Nałożyło się na siebie kilka czynników. Prawdopodobnie najważniejszym z nich jest jakość kapitału ludzkiego, która jest pochodną zarówno doskonałego systemu kształcenia, zwłaszcza na poziomie uniwersyteckim, jak i specyficznej kultury przedsiębiorczości i chęci podejmowania ryzyka. Izraelczycy rozumieją i akceptują porażki jako jeden z elementów rozwoju. Do Izraela udało się przyciągnąć dużą liczbę zachodnich koncernów technologicznych, które założyły tu swoje fabryki i działy badawczo-rozwojowe, co w pewnym momencie doprowadziło do powstania masy krytycznej. Duże koncerny, które mają swoje oddziały w naszym kraju, pozostają w bliskim kontakcie z nowo powstającymi firmami. Niektóre z tych nowych przedsięwzięć zostaną przez nie kupione, co dla inwestorów jest jedną z metod wyjścia z inwestycji. Inną metodą jest wprowadzenie spółki na jedną ze światowych giełd. Ile spółek do tej pory zainwestowały fundusze, którymi pan zarządza? Zainwestowaliśmy w około 100 spółek. Sprzedaliśmy 40, w naszym portfolio nadal znajduje się 25. Kiedyś czas wyjścia z inwestycji zamykał się w okresie 3-4 lat, dziś wydłużył się do około 7 lat. W przypadku przedsięwzięć internetowych okres ten może być krótszy. Im bardziej zaawansowana i unikalna technologia, tym dłuższy okres inwestowania. Fundusze VC to sport raczej dla maratończyków niż dla sprinterów. Ile pieniędzy należy zainwestować w firmę technologiczną, by umożliwić jej start na rynku globalnym? Nie ma reguły, ale w pierwszej rundzie inwestujemy od miliona do 3 milionów dolarów. W kolejnych latach spółka pochłania dalsze 6-8 milion dolarów. Jest to jednak wkład tylko naszych funduszy, będących fragmentem finansowania całego syndykatu inwestorów strategicznych. W ciągu 7 lat, do momentu debiutu giełdowego lub przejęcia, spółka technologiczna pochłonie 15-40 milionów dolarów. Czy sądzi pan, że istnieją jakieś specyficzne cechy izraelskiego systemu edukacji, dzięki którym Izrael ma więcej młodych przedsiębiorców z branży technologicznej niż inne kraje? Ten system nie różni się jakoś specjalnie od systemu choćby amerykańskiego. Na poziomie liceum istnieją publiczne szkoły średnie dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, w których młodzi ludzie o dużych zdolnościach intelektualnych mogą rozwinąć swój potencjał. Bardzo znaczącą rolę odgrywają takie ośrodki jak Weizmann Institute of Science, które wypuszczają inżynierów o bardzo wysokich umiejętnościach. Specyficznym czynnikiem jest obowiązkowa służba wojskowa. Najzdolniejsi 18-latkowie kierowani są do specjalnych jednostek, w których służą od 5 do 7 lat. Normalnie służba wojskowa trwa 3 lata. Niektórzy z nich są wyławiani na etapie testów przeprowadzanych podczas rekrutacji, inni zgłaszają się sami i również są poddawani testom, by określić ich przydatność dla najbardziej elitarnych jednostek. Służby w zaawansowanych technologicznie jednostkach uznaje się za rodzaj społecznej nobilitacji i młodzi ludzie zabiegają o tego rodzaju doświadczenia. Niektóre jednostki funkcjonują niemal jak politechniki. Żołnierze mieszkają w kampusie i przechodzą intensywne szkolenia inżynierskie. To trwa dość długo. Ale Izrael to niewielki kraj, chociaż są żołnierzami, często mogą pozwolić sobie na odwiedzenie rodziny podczas weekendu. Kiedy kończą służbę, mają w ręku wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia biznesu. Bardzo często przedsiębiorcami zostają byli piloci myśliwców. Inni po zakończeniu służby zaczynają pracować dla dużych firm technologicznych. Czy w Izraelu działają również inkubatory przedsiębiorczości? Tak, chociaż są to nie tyle fizyczne miejsca, w których kilkuosobowe firmy mogą rozpocząć swoją działalność, ile grupy inwestorów, którzy włożą pierwsze pół miliona dolarów w rozwijającą się spółkę. Zazwyczaj są to prywatne pieniądze refinansowane z budżetu państwa, które potrafi przejąć nawet 85% inwestycji. Przedsiębiorca zwraca państwu pożyczone w ten sposób pieniądze, gdy uda mu się rozwinąć przedsięwzięcie. Czy w Izraelu istnieją jakieś mechanizmy wspierania spółek wywodzących się z uniwersytetów, chcących rozwijać wynalazki opracowane przez pracowników naukowych? Każdy uniwersytet ma specjalną firmę, której zadaniem jest komercjalizacja prowadzonych badań, m.in. sprzedaż licencji dużym przedsiębiorstwom. Dochody Weizmann Institute z tego tytułu liczone są każdego roku w milionach dolarów. Oczywiście, zdarza się, że profesorowie i doktorzy postanawiają opuścić uczelnię, by zająć się rozwojem biznesu zorganizowanego wokół jednego z wynalazków. Izrael wydaje ogromne sumy na prace badawczo-rozwojowe i sumy te pochodzą zarówno z budżetu państwa, jak i z kieszeni prywatnych przedsiębiorstw. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie wszystkie przedsięwzięcia kończą się sukcesem. Połowa startupów upada, jak wszędzie na świecie. Czym się kierujecie? Podejmując decyzję o zainwestowaniu w młodą firmę, przyglądamy się ludziom, którzy ją prowadzą. Czy są zaangażowani i wytrwali? Czy technologia, nad którą pracują, jest unikalna w skali światowej? Czy mają ekspertów, którzy naprawdę ją rozumieją? Dokąd ta firma zmierza? Czy rynek jest wystarczająco duży i nadal rośnie? To trudno ująć kategorycznie i liczbowo. W wielu wypadkach to kwestia intuicji i inwestycyjnego know-how. Jeśli jednak po kilku latach widzimy symptomy załamania docelowego rynku i kiepską jakość powstającego produktu, zapada decyzja o zamknięciu finansowania. Zawsze jest to bardzo trudna decyzja. Co powinna zrobić Polska, by stworzyć lepsze warunki do rozwoju technologicznej przedsiębiorczości? Najważniejszy jest system edukacji, w szczególności na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa wyższego. Trzeba zaprosić duże firmy do aktywności na lokalnym rynku i podjąć próbę zachęcenia inżynierów do rozwijania własnej działalności. Należy również zaprosić do inwestowania organizacje posiadające odpowiednie możliwości. Tak naprawdę jednak Polska ma już wszystkie elementy potrzebne do osiągnięcia sukcesu. To jeden z powodów, dla których my również chcemy tu inwestować.